Dobry wieczór, kochani. Super, że jesteście. Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, Tomasz Piątek. Bardzo dziękuję Kazimierze Łabęckiej, która jest naszą dzisiejszą producentką wykonawczą, czyli naszą sponsorką obywatelską, bo innych nie mamy. Nie mamy sponsorów rządowych, nie mamy sponsorów komercyjnych, mamy tylko was, sponsorów obywatelskich. Każde z was może zostać takim producentem wykonawczym. Gorąco dziękuję za wszelkie wpłaty, bez nich nie moglibyśmy działać. Gorąco dziękuję za łapki. Każda łapka sprawia, że więcej osób zobaczy te transmisje, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie dał łapki, to niech da. Gorąco dziękuję tym, którzy udostępniają link do tej transmisji w mediach społecznościowych. Gorąco dziękuję tym, którzy wysyłają znajomym link do tej transmisji. Kochani, to jest bezcenna praca, bo Polska zasługuje na prawdę, Polska zasługuje na fakty. I od razu wszystkich, którzy jeszcze nie dali łapki, proszę o łapkę i o wsparcie duchowe dla naszego dzielnego realizatora Marcina, który jest chory, nadaje z domu, będzie walczyć z chorobą i ze skanami, których mamy dużo, dlatego od razu zakładam okulary. I poproszę naszego dzielnego realizatora o pierwszy skan. O pierwszy skan, który dotyczy pożaru. To, co widzimy tutaj, to jest pożar niezwykle, jak widać, duży i groźny w Siemianowicach Śląskich sprzed kilku dni. I czytamy tutaj na dole, jest fragment artykułu jednego z portali, gdzie jest mowa o tym, że pożar, który wybuchł na składowisku, nielegalnym składowisku szkodliwych chemikaliów, zanieczyścił rzekę Brynicę. I dlaczego ja się tym zajmuję? No, proszę Państwa, pożar rzecz straszna, zanieczyszczenie rzecz straszna, ale gdyby to był tylko ten jeden pożar, to bym w ogóle o tym nie mówił, bo nie jestem specjalistą od pożarnictwa i nie prowadzę pożarniczego portalu ani kanału na YouTubie. No ale potem zdarzyła się rzecz następująca, poproszę o kolejny skan. Zaraz potem wybuchł pożar w Warszawie i to w bardzo ważnym miejscu, w bardzo dużym centrum handlowym Marywilska 44, to jest północno-wschodnia część Warszawy. I ekspert, przedstawiciel Straży Pożarnej, nadbrygadier, doktor, inżynier Mariusz Felsztynowski, jak czytamy na dole, to jest fragment artykułu Onetu, który widzimy pod zdjęciem, doktor Felsztynowski powiedział, że to jest bardzo dziwne, że po kilkunastu minutach pożar już objął tak wielką powierzchnię, że to wygląda jakby wybuchł naraz w kilku miejscach. Później inni biegli też się podobnie wypowiadali. I kiedy się dowiedziałem, że jest drugi pożar i to w takim miejscu, no to już się zainteresowałem bardziej, nie tylko jak to obywatel, który, prawda, ubolewa nad tym, że gdzieś wybuchł pożar i bliźni z tego powodu ucierpieli, ale zacząłem się tym interesować od strony śledczej. Poproszę o kolejny skan. O, widzę, że Marcin walczy z chorobą i ze skanami. Poproszę o kolejny skan. To jest skan. O, ponieważ ten pożar wybuchł, tak jak powiedziałem, w kompleksie handlowym Marywilska 44, a 200 metrów od tego kompleksu, jak widzimy na mapie, jest centrum technologii bardzo ważnego ośrodka. Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, można powiedzieć, takim think tankiem, zajmującym się modelowaniem, czyli przepowiadaniem na podstawie, to znaczy przewidywaniem tego, co się może wydarzyć na podstawie drobiazgowej analizy danych. To jest dokładnie rzecz biorąc, już sobie odświeżam pamięć, to jest interdyscyplinarne centrum modelowania. O, tak się to nazywa, wyleciało mi z głowy, przepraszam. Tam, a Centrum Technologii, tego interdyscyplinarnego centrum modelowania, mieści się właśnie tam przy Marywilskiej. Tam są serwery, które przerabiają bardzo dużo ważnych danych, również danych wrażliwych, ponieważ, poproszę o kolejny skan, to interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa między innymi. Współdziała z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, jak czytamy tutaj na jednej z oficjalnych rządowych stron internetowych. Ten ośrodek, to interdyscyplinarne centrum, stworzyło między innymi aplikację przewidującą rozwój epidemii w Polsce podczas pandemii COVID. Poproszę o kolejny skan. I co jeszcze ważniejsze, jak tutaj czytamy znowu w innym z rządowych dokumentów, to interdyscyplinarne centrum modelowania matematycznego i komputerowego jest częścią konsorcjum Pionier-Q, rządowego konsorcjum Pionier-Q, które prowadzi rządowy program Pionier-Q, Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna. I ten program stanowi wkład Polski do inicjatywy EuroQCI, czyli EuroQCI. Co to jest za inicjatywa? To jest tworzenie supernowoczesnej kwantowej sieci łączącej i chroniącej unijne, europejskie instytucje rządowe, ich centra danych, sieci energetyczne, także szpitale. I pożar nie zagroził bezpośrednio interdyscyplinarnemu centrum modelowania. Nie zagroził temu bardzo ważnemu ośrodkowi, to znaczy nie zagroził serwerom tego ważnego ośrodka, które tam się mieszczą w Centrum Technologicznym ICM, ale gdybym miał coś do powiedzenia w służbach specjalnych, to bym sprawdził, czy ktoś nie próbował wykorzystać zamieszania wywołanego pożarem, żeby coś w tym interdyscyplinarnym centrum zrobić. Bo wyobraźmy sobie, wybucha potężny pożar tuż obok, 200 metrów dalej, nagle strażnicy, ochroniarze biegną wszyscy do okien albo na podwórko, żeby popodziwiać ten pożar. Potem biegną sprawdzić, czy budynek jest właściwie zabezpieczony, czy systemy przeciwpożarowe działają, czy nic w budynku się nie dzieje. Panuje przez 15 minut zamęt i taki zamęt jest bezcenny dla kogoś, kto chciałby na przykład w miarę możliwości niepostrzeżenie umieścić jakieś urządzenie do podsłuchu elektronicznego, do wykradania danych z komputerów. Są takie urządzenia, które można postawić, położyć, one są często bardzo malutkie, schować w pewnej odległości od serwera i one już są w stanie jakieś dane zasać. To tak na marginesie, no bo przypuszczam, że gdyby nawet ktoś miał taki cel, to nie byłby to cel główny. No po to się przede wszystkim pożary, jeżeli ktoś zaczyna planowo podpalać ważne obiekty na terenie jakiegoś kraju, no to po to, żeby wywołać panikę, popłoch, zamęt, żeby zastraszyć i zdezorientować. To, o czym mówiłem tutaj, to byłby taki dodatkowy bonus, to ewentualna infiltracja w interdyscyplinarnym centrum modelowania. Poproszę o kolejny skan. I tak się dziwnie składa, że gdy tylko wybuchł ten pożar, gdy tylko Polska rano się obudziła i dowiedziała się o tym pożarze na Marywilskiej w Warszawie, to natychmiast liczne konta anonimowe i nie tylko, ale bardzo dużo anonimowych, miały od razu przygotowaną opowieść o tym, jakoby pożar był faktycznie wynikiem podpalenia, ale jakoby tego podpalenia nie dokonali Rosjanie czy inni wrogowie zewnętrzni, tylko jakoby to podpalenie było dziełem właściciela budynku i dzierżawcy gruntu, jakim jest firma Mirbud, która dokonała tego, miałaby dokonać tego podpalenia, bo była w konflikcie z wystawcami, którzy tam mieli swoje stoiska, swoje sklepy, którzy wynajmowali tam powierzchnię sklepową, głównie z Wietnamczykami, albo też w innej wersji właściciel hali miałby ją podpalić, bo byłby w zmowie z wietnamską mafią, żeby wyłudzić odszkodowania. To było dosyć mętne, ponieważ tutaj ci, którzy szerzyli te wersje, nie robili tego w sposób do końca jasny, ale ostatecznym celem tego podpalenia miałoby być sprzedanie gruntu po to, żeby jakiś deweloper mógł tam wybudować osiedle mieszkaniowe, względnie wybudowanie tego osiedla mieszkaniowego przez samego dotychczasowego właściciela hali. Taką pogłoskę rozsiewano bardzo intensywnie przez pierwszą część wczorajszego dnia, kiedy się cała Polska o tym dowiedziała. Niemniej gdzieś w połowie dnia nagle ta wersja zniknęła z internetów, była wcześniej w trendach, była trendowała, a potem zniknęła. Ja poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby przywrócił nam ten skan, który widzieliśmy przed chwilą. O tak, dziękuję. Bo tak się składa, że oprócz anonimowych kont, te wersje szerzył również Jan Piński, znany bloger internetowy, który często publikuje informacje o rosyjskich związkach PiS i w związku z tym wielu z nas go lubi. On często publikuje też informacje, które ja odkryłem, więc może powinienem go lubić. Jednak nie do końca go lubię, ponieważ podejrzewam, że miesza informacje prawdziwe i nieprawdziwe i wprowadza wspomniany wcześniej zamęt. I ta tutaj teza, którą nam zaserwował o tym, że rzekomo w tym podpaleniu chodzi o wybudowanie osiedla, no to ta teza właśnie wygląda na szerzenie zamętu. Powiedziałem o tym dzisiaj rano w TVP Info i podobno Jan Piński oskarżył mnie, że kłamie. Taka doszła do mnie informacja tuż przed początkiem tego programu. I odniósł się też do procesu, w którym skazano mnie bez mojej wiedzy i bez mojego udziału. Powołał się na prawicowy portal Salon 24 i na znanego hejtera Marcina Dobskiego, który mnie oskarżył, że ja kłamię, ponieważ rzekomo wiedziałem o procesie. No cóż, proszę Państwa, ja nic nie wiedziałem o przewodzie sądowym, bo nie docierały do mnie żadne powiadomienia o rozprawach, one trafiały na zły, niewłaściwy adres i ja o tym już wielokrotnie mówiłem. Ja wiedziałem o akcie oskarżenia, że jest taki akt oskarżenia, ale nie miałem pojęcia, że proces już ruszył, że w tym sensie, że ruszył przewód sądowy, że się odbywają rozprawy, to już wielokrotnie tłumaczyłem, udowadniałem, no ale najwyraźniej Piński postanowił odpór, więc najwyraźniej ta sprawa ważna. Tak czy inaczej, ta wersja Pińskiego i anonimowych kont zniknęła. Poproszę o kolejny skan. Widzę, że Marcin znowu walczy dzielnie z chorobą i ze skanami. Może się uda teraz. Tak, ta wersja zniknęła. Zniknęła, ponieważ została zdementowana wielokrotnie podczas, dwie były chyba nawet konferencje, podczas których ją zdementowano. Na pewno były różne oświadczenia i jedna konferencja prasowa, co najmniej jedna. Przedstawiciel firmy Mirbud, do którego należy hala i który dzierżawi grunt, zapowiedział odbudowę hali, a władze miasta Warszawy kategorycznie zaprzeczyły, żeby były tam jakiekolwiek plany budowy osiedla. Na gruncie nikt nie zamierza nic na razie budować, bo jest on przedmiotem wielu roszczeń dawnych właścicieli. Miasto nie planuje go sprzedawać. To powiedział wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek, kategorycznie zaprzeczył, żeby tam próbowano budować jakiekolwiek osiedle. Dzisiaj jeszcze powtórzył to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. No i ta wersja, o której tutaj mowa, wersja Pińskiego i anonimów, też straciła jakby swoją siłę przyciągania i pozory wiarygodności, również dlatego, że, poproszę o kolejny skan, To jest ten sam skan. O, jest. Ponieważ kiedy oni szerzyli tę wersję, to wybuchł następny pożar w Warszawie. Zapłonęło składowisko śmieci na Siekierkach. I proszę Państwa, gdyby tylko składowiska śmieci płonęły, jedno w Siemianowicach, drugie na warszawskich Siekierkach, to bym powiedział, no dobra, mamy niestety nieuczciwych przedsiębiorców, którzy tworzą nielegalne składowiska albo nielegalnie je podpalają, bardzo, bardzo smutne. Ale razem z tym pożarem na Marywilskiej w ciągu 3 dni, to zaczęło wyglądać trochę dziwnie. Tym bardziej, że wybuchły następne pożary. Wybuchł pożar w Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą, wybuchł pożar w Wieżowcu na Woli i to, co tutaj widzimy, wybuchł pożar w Bytomiu. I to nie zapaliło się składowisko śmieci, a zapaliła się zajezdnia autobusowa. 10 autobusów spłonęło. No, można powiedzieć, słonko przygrzało i doszło do jakiegoś samozapłonu. Na jednym składowisku, na drugim nieuczciwy właściciel podpalił, no ale jak do tego jeszcze pali się Puszcza Kampinoska, pali się zajezdnia autobusów, pali się kompleks handlowy przy Marywilskiej, no to już nie wygląda na działanie przypadku i sił natury. Poproszę o kolejny skan. Jakby tego było mało, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wybuch pożaru także w Grodzisku Mazowieckim, zapłonął dach liceum i zaczęły na nim płonąć, topić się panele fotowoltaiczne, też pojawiła się obawa zanieczyszczeń. I tu ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale młodzi ludzie podczas matur często robili różne żarty mające opóźnić egzamin maturalny, mający sprawić, że egzamin przesunie się na przykład na tydzień później czy 2 tygodnie później, żeby młody człowiek mógł się douczyć. No ale to zazwyczaj były telefony z informacją o bombie. Podpalenie dachu to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. A oczywiście nie można wykluczyć, że jakiś bardzo nierozsądny młody człowiek dopuścił się takiego wybryku, ale tu się pojawia pytanie, czy do aż takiego wybryku przypadkiem nie ośmieliło go to, co że usłyszał o szerzących się pożarach w całej Polsce. I pojawiały się już wczoraj obawy, że te pożary są dziełem Rosjan, którzy lubią takie prowokacje i taką dywersję, którzy nieraz podpalali różne obiekty w Ukrainie na przykład. Wiemy przecież, że już w lutym nasze służby we Wrocławiu zatrzymały podpalacza nasłanego przez Rosjan, który z kolei we Wrocławiu miał podpalać strategiczne obiekty infrastrukturalne, przemysłowe. Więc być może jakiś bardzo nierozsądny młody człowiek pomyślał, dobra, podpalę dach, pomogę koledze, który się nie douczył do matury i będzie na Putina. Ale jeżeli tak się stało, no to również takich efektów oczekują Rosjanie, jeśli to oni podpalają Polskę. No oni chcą szerzyć anarchię, chaos i zdziczenie i chcą, żebyśmy my sami w tej anarchii, w tym zdziczeniu zaczęli uczestniczyć, jeśli oni to robią. Ja obawiam się, że robią to oni i trudno tu nie zauważyć takiej koincydencji. W czwartek premier Tusk mówi, że władze zabiorą się teraz za rosyjską agenturę, także za rosyjską agenturę polityczną, która działa w kierownictwie partii PiS, i wspomina o tym, co dla Rosjan i dla PiS jest najgorszym tabu, czyli wspomina o tym, że wielka polityczna kariera Jarosława Kaczyńskiego zaczęła się od tego, że przez kilkanaście miesięcy w latach 89-90 pił wódkę i wymieniał się informacjami z głównym szpiegiem sowieckich służb specjalnych, z głównym szpiegiem sowieckiego KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem, który specjalizował się w wynajdywaniu ambitnych, zdolnych polityków drugoplanowych, drugoligowych i robił z nich wielkich mistrzów. Razem ze swoimi kolegami z KGB robił z nich liderów polityki. Tak zrobił na przykład w przypadku fińskiego polityka o nazwisku Esko Aho, którego zwerbował w latach 70. i który później został ministrem spraw zagranicznych Finlandii, potem premierem, a potem trafił w 2016 roku do Rady Nadzorczej Sbierbanku, bo pan Wasin działał w Finlandii i w Polsce, specjalizował się w tych krajach. I o czym rozmawiał z Kaczyńskim, gdy pili wódkę? No, wymieniali się ważnymi informacjami politycznymi, ale rozmawiali też o sprawach strategicznych, nie tylko o tych bieżących. Mówili o tym, jak doprowadzić do finlandyzacji Polski, czyli do tego, żeby Polska była krajem pozornie demokratycznym, pozornie wolnym, ale żeby jednak pozostawała częścią sowieckiego imperium. No to jest ten projekt, który Kaczyński próbował później zrealizować, kiedy doszedł do władzy. No dobrze, poproszę o kolejny skan. I wszystko to prawdopodobnie jakby zapalnikiem tych wszystkich sytuacji, o których tu mówimy, włącznie z tymi pożarami, zapewne był ten człowiek. Tomasz Szmyt, ziobrowski sędzia hejter, bywalec ziobrowskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, który uciekł na Białoruś, ogłaszając się zwolennikiem Łukaszenki i Putina. Tutaj na tym zdjęciu, które widzimy, widać takie dziwne ślady na czole i pod okiem pana Szmyta. Pojawiło się przypuszczenie, że być może on został pobity przez białoruskie służby, kiedy tam dotarł. Tego się nie da wykluczyć, natomiast zakładam, że jeśli nawet go pobito, to powiedziano mu, że robi się to dla jego dobra i że kiedy wystąpi, że kiedy na zdjęciach widać będzie, na których będzie się pojawiał, będzie widać takie niezbyt narzucające się, ale jednak dla osoby wpatrującej się w zdjęcie dość widoczne, dziwne ślady, to on w razie jakichś późniejszych kłopotów, na przykład gdyby demokraci zwyciężyli w Białorusi i gdyby wydali Polsce pana Szmyta, to on mógłby się później tłumaczyć, że został na przykład porwany i torturami zmuszony do swoich występów w białoruskich mediach, gdzie w tej chwili regularnie pluje na Polskę. Tu ktoś mógłby powiedzieć, że inni białoruscy i rosyjscy szpiedzy działający w Polsce, widząc takie ślady na jego twarzy, mogliby się przestraszyć, że po ewentualnej ewakuacji do Białorusi czy do Rosji też spotka ich podobne poturbowanie, ale oni raczej by się tego nie bali, oni raczej widzieliby w tych śladach dowód na to, że rosyjska i białoruska władza o nich bardzo dba, zapewniając im alibi na każdą okazję. Poproszę o kolejny skan. O, widzę Marcin. Trzymajmy kciuki za Marcina. O. I wybuchł taki, można powiedzieć, spór czy pseudospór, ponieważ pisowskość i ziobrowskość Tomasza Szmyta jest ewidentna, jednak PiS próbuje nam wmówić, że to jest, że działalność Tomasza Szmyta jest związana z Platformą Obywatelską albo stanowi jej winę, choćby dlatego, że Szmytowi udało się na Białoruś uciec. I tutaj bardzo ważna informacja. Minister Tomasz Siemoniak, odpowiedzialny za służby i teraz także za cały resort spraw wewnętrznych, poinformował, że Szmyt wyjechał na Białoruś w czerwcu 2023 roku i pisowskie służby nic w tej sprawie nie zrobiły. Udawały, że nie widzą, że on tam jeździ. Siemoniak zapewnił, że ta niezwykła tolerancja dla działalności Szmyta będzie wyjaśniona i ma rację. Nawet jeżeli pisowskie służby chciały być tak głuche i ślepe, że nie wiedziały o działalności pana Szmyta prokremlowskiej czy o jego prokremlowskich sympatiach i prołukaszenkowskich, to jednak to, że ważny sędzia związany z politycznym obozem władzy wyjeżdża do wrogiego kraju, no to w normalnych warunkach każdego by to zaalarmowało. Na pewno by to postawiło służby specjalne na baczność. No, a za czasów PiS na baczność ich nie postawiło. Poproszę o kolejny skan. I Wyborcza pisze nam również, że Tomasz Szmyt spodziewał się, czy mógł się spodziewać zarzutów prokuratorskich za swój udział w aferze hejterskiej, ponieważ Szmyt należał do głównych hejterów Ziobrowskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy próbowali niszczyć, kompromitować i zastraszać niezależnych sędziów poprzez publikowanie kompromitujących lub obelżywych materiałów na ich temat, na temat tych sędziów w mediach społecznościowych. Więc jakby to powiedzieć, poprzednia władza zarzutów panu Szmytowi jakoś nie bardzo chciała postawić, a tej nowej władzy pan Szmyt się obawiał i uciekł. Więc pytanie, czyj jest Szmyt, pisowski czy platformiany? No, odpowiedź na to pytanie jest dosyć oczywista. Tym bardziej, że poproszę o kolejny skan. Tym bardziej, że gdy Szmyt uciekł, to napisał takie pismo, w którym się żalił nie na to, że był w Polsce prześladowany, tylko na to, że jest w Polsce prześladowany przez obecne władze, władze Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów. I do kogo skierował to pismo? Do Krajowej Rady Sądownictwa, do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i do pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Im się żalił już z Białorusi, już po swojej ucieczce. Poproszę o kolejny skan. I tutaj mamy ten fragment pisma, w którym Szmyt pisze, że zrzeka się funkcji sędziego, bo protestuje przeciwko niesprawiedliwej i krzywdzącej polityce prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej. Nie mówi, że protestuje przeciwko działaniom, które były prowadzone przez PiS, tylko przeciwko działaniom, które są prowadzone, które prowadzi obecna władza. Poproszę o kolejny skan. Potem, kiedy się w Polsce wybuchł straszny skandal i wielu ludziom otworzyły się oczy i zobaczyli, że pupil ziobrowskiej władzy jest zdrajcą, który zdradził Polskę na rzecz Rosji i Białorusi, no to wielu ludziom otworzyły się oczy i zaczęły widzieć to, o czym my wiemy i mówimy od dawna, czyli o tym, że PiS jest polityczną agenturą Rosji. No i wtedy Szmyt zaczął nagle się żalić na PiS, na to, że to PiS że PiS go prześladował, bo fabrykował przeciwko niemu dokumenty. No ale to jest śmieszne, pisała o tym między innymi Gazeta Wyborcza. Władza pisowska chuchała i dmuchała na Szmyta, był sędzią, należał do wewnętrznego kręgu ludzi Ziobry odpowiedzialnych za tajne operacje w Ministerstwie Sprawiedliwości, za hejtowanie sędziów, za tworzenie takiego kręgu anonimowych lub półanonimowych trolli, którzy dręczyli ludzi w internecie. A sam Kaczyński, jak pisze Gazeta Wyborcza, w 2017 roku wystąpił do Rzecznika Praw Dziecka, żeby ten pomógł Tomaszowi Szmytowi w sprawie ułatwienia mu przyznania mu prawa do kontaktów z małoletnimi córkami, no bo tam, jak wiadomo, były różne, miał pan Szmyt związki i rozstania, więc Kaczyński nawet w takiej sprawie chronił pana Szmyta, chuchał na niego i dmuchał, dopieszczał go, a teraz nagle pisowcy próbują nam wmówić, że pan Szmyt nie jest ich częścią ich obozu politycznego. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, jak pan Szmyt był promowany na portalu w polityce.pl należącym do słynnej spółki Fratria, kontrolowanym przez słynnych braci Karnowskich, którzy też uzgadniają wszystkie swoje działania z Jarosławem Kaczyńskim i którzy po napaści Kremla na Ukrainę przeprowadzili słynny wywiad z ambasadorem Kremla, pozwalając mu kłamać o tej inwazji. Poproszę o kolejny skan. A tutaj widzimy, że minął właściwie jeden dzień i jakby to powiedzieć, natura ciągnie wilka do lasu. Pisowiec, ziobrowiec Tomasz Szmyt, pisowski zdrajca, jak go nazwał internet, zaczął znowu opluwać, czy też spróbował opluwać Donalda Tuska. Dzień po tym, jak próbował odcinać się od PiSu, spróbował wyśmiać Donalda Tuska, pokazując taki fotomontaż, w którym Tusk jest przedstawiony jak jakiś tajny agent, ni to sowiecki, ni to hitlerowski. Poproszę o kolejny skan. I na temat Szmyta wypowiedział się jego główny protektor w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak, człowiek, zaufany człowiek Ziobry. Łukasz Piebiak odniósł się do afery hejterskiej, czyli do tych właśnie hejterskich, dezinformacyjnych i trollingowych działań, które uprawiał Szmyt razem z Piebiakiem. I trochę powiedział prawdę Piebiak, no bo powiedział, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działały wschodnie służby, no działał tam Szmyt, więc na pewno działały. Powiedział, że to one zmontowały aferę hejterską i to jest nie do końca prawda, no bo robili to swoimi rączkami podwładni Piebiaka, wśród których był rosyjsko-białoruski agent Tomasz Szmyt, ale byli też inni ludzie Piebiaka, nad którymi stał sam Piebiak. I wschodnie służby nie tyle zrobiły tę aferę, co ją zainspirowały, ponieważ tak jak mówiłem już tutaj kilka razy, ten pomysł, żeby dręczyć, nękać sędziów, zastraszać ich i kompromitować przy pomocy materiałów albo zamieszczanych w mediach społecznościowych, albo wykradzionych z mediów społecznościowych, to jest pomysł FSB, ukochanej służby specjalnej Putina. To rosyjska policja polityczna i zarazem kontrwywiad. FSB stosowało takie metody, zanim zaczął je stosować Ziobro z Piebiakiem i Szmytem. Między innymi w ten sposób niszczono niezależną, odważną moskiewską sędzię Irinę Diewiajewą. I to, co wcześniej zrobiono w Rosji sędzi Diewiajewej, koledzy Piebiaka razem ze zdrajcą Szmytem robili polskim sędziom. Więc tutaj Piebiak troszeczkę mówi prawdę. I kiedy Piebiak mówi, że Tomasz Szmyt trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości po to, by działać na zlecenie białoruskich albo rosyjskich służb, to jest bardzo ciekawa informacja, ale wypada spytać, jak do ministerstwa i na czyje zlecenie trafił sam pan Piebiak. Ponieważ tak się składa, że jeszcze w 2017 roku zarchiwizowałem materiały, które Piebiak zamieszczał sam na swoim Facebooku i to pod własnym nazwiskiem. Zaraz do nich przejdziemy, ale najpierw tutaj jeszcze sobie zobaczmy gorącą rekomendację, jaką Piebiak napisał dla Szmyta, żeby go delegować do Biura Krajowego Rejestru Sądowego. No a to jest miejsce, gdzie też można znaleźć wiele ciekawych informacji, co zapewne szpiegowi, jeśli Szmyt wtedy już szpiegował, musiało się podobać. Poproszę o kolejny skan. Przechodzimy do materiałów, które Piebiak publikował na swoim własnym Facebooku. Tutaj na przykład zamieścił artykuł antyukraińskiego portalu kresy.pl pod tytułem Niepodległość Ukrainy dzięki zbrodniarzom. I najwyraźniej, jak widzimy, tutaj brakuje ilustracji, brakuje obrazka, więc prawdopodobnie ten obrazek albo cały artykuł był tak drastyczny, że same kresy.pl wycofały ten materiał, kiedy i on już był wycofany, kiedy ja skanowałem portal, kiedy ja skanowałem profil Piebiaka na Facebooku, no bo to jest wpis z 2014, a ja w 2017 roku skanowałem ten profil. Poproszę o kolejny skan. Tutaj pan Piebiak straszy nas, że Unia Europejska będzie pilnować, jak spłukujemy wodę w ubikacji. Takie opowieści dziwnej treści opatrzone takimi smakowitymi obrazkami, no to jest, można powiedzieć, sama wręcz kwintesencja rosyjskiej propagandy przeznaczonej dla mieszkańców Europy. Poproszę o kolejny skan. A tutaj Piebiak zamieszcza materiał z propisowskiego i zarazem prokremlowskiego szmatławca do rzeczy, tego samego, który opublikował w 2016 roku wywiad z ideologiem Kremla Aleksandrem Duginem. I tutaj zamieścił pan Piebiak artykuł nieprzypadkowy, artykuł zawierający kłamstwa Ordo Iuris, słynnej antyzachodniej organizacji wspieranej, współpracującej z międzynarodówkami ultrareligijnymi finansowanymi przez Kreml. I tutaj ta organizacja w duchu kremlowskiej propagandy straszyła na łamach do rzeczy, że Rada Europy, już nawet nie Unia Europejska, tylko większa organizacja Rada Europy będzie niszczyć Polskę za pomocą tak zwanej ideologii gender, homoseksualizacji i tak dalej. Czyli najwyraźniej Ordo Iuris chciałoby, żeby Polska opuściła nie tylko Unię Europejską, ale nawet Radę Europy, szerszą organizację i znacznie bardziej luźną. I taki materiał też zamieścił pan Piebiak, protektor Tomasza Szmyta. No najwyraźniej razem z kochającym Rosję i Białoruś Szmytem pan Piebiak się tam dobrze dogadywał. Poproszę o kolejny skan. Mamy chyba kłopot. Marcin walczy. O tak, no chyba musimy przelecieć wszystkie skany, bo się zapętliły. Mam nadzieję, że Marcin mnie słyszy. Poproszę o kolejny skan. Jest, udało się. I tu się pojawia pytanie, powraca jednak pytanie, jak to się stało, że ten ulubieniec PiS i miłośnik Rosji z Białorusią, Tomasz Szmyt, uciekł już za rządów partii demokratycznych. Jak to się stało, że wymknął się służbom specjalnym? I tutaj portal Onet pisze, że Szmyt był rozpracowywany przez polski kontrwywiad i miał zostać zatrzymany za szpiegostwo, ale jednak na finiszu operacji poszło coś nie tak. Poproszę o kolejny skan. Portal Onet bowiem pisze, że będzie przeprowadzona kontrola, że jest już prowadzona właściwie w tej chwili w służbach kontrola, mająca ustalić, no, w jaki sposób Szmyt uciekł z Polski, jak to się stało, że w ostatniej chwili przed zatrzymaniem się wymknął. I tutaj portal Onet sugeruje, że mógł zostać przez kogoś ostrzeżony. Ja nie jestem do końca pewien, że to się odbyło tak, można powiedzieć, w ostatniej chwili, że do tego doszło w ostatniej chwili. Poproszę o kolejny skan. Ponieważ dotarłem do księgi wieczystej obecnej partnerki życiowej pana Szmyta, to jest obywatelka Ukrainy podpisująca się Ołena K. Tutaj widzimy fragment jej księgi wieczystej, w której czytamy, że ona miała mieszkanie w Grójcu, ale sprzedała je już w grudniu 2003 roku. A sprzedaż mieszkania trochę trwa, prawdopodobnie gdzieś koło czerwca już mogła zacząć szukać nabywcy i podpisywać wstępne umowy, spotykać się z potencjalnymi nabywcami i z rzeczoznawcami, podpisywać szkice umów, czy tam dogadywać się co do szczegółów przyszłej umowy, to zawsze trochę trwa. I pani Ołena zlikwidowała też swój biznes, swoją działalność gospodarczą. Prowadziła w Warszawie przy ulicy Inflanckiej salon piękności, zakład kosmetyczny. Więc jeśli ona to wszystko zlikwidowała, to najprawdopodobniej szykowała się już od dłuższego czasu do wyjazdu razem z Tomaszem Szmytem. Szykowała się do wyjazdu i informacje są tutaj sprzeczne, ale ponieważ jest jedno źródło, które twierdzi, że ona po ucieczce Szmyta była jednak w Polsce, no ale inne źródła mówią, że nie, że jest w Białorusi i to ta likwidacja jej biznesu i sprzedaż domu, mieszkania, to wskazuje na to, że ona jednak po prostu razem z nim uciekła i że ta ucieczka była przygotowywana od dawna. No najwyraźniej pan Szmyt spodziewał się, że w Polsce wygra PO, że w Polsce wygrają partie demokratyczne i przejmą władzę i on będzie musiał uciekać z półautorytarnej Polski do jeszcze bardziej autorytarnego reżimu Łukaszenki. Jeżeli tak było, jeżeli te przygotowania były zaawansowane, trwały od dawna, no to najwyraźniej mamy do czynienia z operacją bardzo dobrze przygotowaną, misterną. To mógł być majstersztyk służb rosyjskich i białoruskich i to by trochę tłumaczyło, dlaczego jednak Szmytowi udało się wymknąć. On sam, i żeby tutaj sprawdzić jeszcze, jak to się, w jakich okolicznościach to się wszystko mogło odbyć, popatrzmy sobie na jego profil na Facebooku. Ten profil stał się głośny 6 maja, kiedy on ogłosił, że jest w Białorusi. Tutaj mamy wpis. Tutaj mamy początek pierwszego wpisu, który widnieje na tym profilu i mamy tutaj, widzimy też datę 6 maja 2024 roku. Mówię pierwszy wpis, bo wcześniejszych nie ma. Ale czy to znaczy, że wcześniejszych nie było, czy też po prostu ktoś wykasował całą poprzednią zawartość profilu 6 maja i zaczął tam zamieszczać wpisy Tomasza Szmyta? To jest dobre pytanie, bo jeżeli ten profil istniał wcześniej i był dość długo, powoli i po cichu przygotowywany, żeby stać się profilem Tomasza Szmyta, jeśli pracowano nad tym, żeby on, nie mając jeszcze tak kontrowersyjnych treści jak twarz Tomasza Szmyta i jego deklaracje, żeby on zbierał lajki i udostępnienia, żeby on pozyskiwał znajomych, żeby nabierał widoczności, żeby był miał coraz lepszą oglądalność, no to też by świadczyło o tym, że mamy do czynienia z operacją dość misterną i długo przygotowywaną. Dlatego poproszę o kolejny skan. Poproszę wszystkich o lajka dla Marcina, który jest chory, dla naszego dzielnego realizatora Marcina, który jest chory i walczy z chorobą. Poproszę o kolejny skan. No mamy tu problem z opóźnieniem, widzę. O, mamy, udało się, mamy kolejny skan. Na tym skanie widzimy, jak pan Tomasz Szmyt zachwycony, czy udający zachwyconego swoim nowym życiem, publikuje swoje zdjęcie nad pełnym talerzem białoruskiego jedzenia i życzy wszystkim przyjemnego apetytu. Tekst jest tłumaczony z rosyjskiego, bo on robi wpisy po rosyjsku albo po rosyjsku i po polsku. Po polsku się nie życzy przyjemnego apetytu, tylko życzy się smacznego. I tutaj widzimy, że dostaje lajki od swoich znajomych, których ma na tym profilu, mimo że ten profil powstał kilka dni temu. To jednak jak na kilka dni pan Szmyt ma całkiem sporo znajomych. Wśród tych znajomych jest na samym dole, wśród osób lajkujących jest Natalia Tałanowa. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie pani Natalia Tałanowa, znajoma Tomasza Szmyta. Poproszę o kolejny skan. I tu mamy fragment jej profilu, gdzie czytamy, że ona jest dziennikarką, pracowała dla kremlowskiej agencji RIA Nowosti, a teraz pracuje na Białorusi dla rosyjskiej kremlowskiej agencji propagandowej TASS. Taką znajomą ma pan Tomasz Szmyt. Poproszę o kolejny skan. Ma też takiego znajomego polskiego, który się nazywa Mariusz Krzykawski. Zobaczmy, co pan Krzykawski zamieszcza na swoim profilu. Poproszę o kolejny skan. Ano na przykład zamieszcza taki obrazek, przedstawia nam Stany Zjednoczone jako żydowskiego demona. Jest jarmułka, są aż 3 gwiazdy Dawida, jedna na fladze Izraela, jest taka żółta gwiazda z napisem Jude, jaką hitlerowcy kazali nosić Żydom, ale jest też flaga amerykańska. No i ten demon ma raczej cechy amerykańskie, przypomina rumianego wujka Sama, który jest ikoną Ameryki, ma białą brodę, białe włosy i niebieskie oczy. No Rosjanie myślą o Polakach tak, w taki sposób, myślą sobie, że Polacy to są jeszcze więksi antysemici niż my i kochają Amerykę, no to mówmy im, że Ameryka to Żydzi. Na profilu pana Krzykawskiego, przyjaciela Tomasza Szmyta, znajdujemy jeszcze bardziej jeszcze ciekawsze obrazki, takie jak na przykład ten. Oto rosyjski anioł pokonuje ohydnego ukraińskiego demona. Poproszę o kolejny skan. Wśród znajomych Tomasza Szmyta znajdujemy też niejakiego Daniela Mikuska oraz panią, która podpisuje się Katiusza Kałasznikow. Katiusza Kałasznikow, no piękna, pięknie się nazywa. Kałasznikow to karabin, Katiusza to tak mówiono na takie działko artyleryjskie rosyjskie, sowieckie. Panią Katiuszę Wybuchową sobie zostawimy na chwilę, zaraz do niej wrócimy. Zajmijmy się najpierw panem Danielem Mikuskiem. Poproszę o kolejny skan. Pan Mikusek jest youtuberem, który jeździ na Białoruś i zachwala na przykład znakomity smak białoruskich kiełbas. Poproszę o kolejny skan. Ale zajmuje się też poważniejszymi tematami, na przykład wmawia nam, że Zachód chce wciągnąć Białoruś do wojny. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy, że pan Daniel Mikusek figuruje też w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członek zarządu Stowarzyszenia Sztuk Walk, więc może jest on nie tylko informacyjnym komandosem, ale jest także bijącym się na pięści ninja. No, ktoś taki musi się podobać w Białorusi. Propaganda i pięści w jednym. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że pan Mikusek też reklamuje na swoim Facebooku wielki wywiad z Emilem Czeczką, czyli z polskim żołnierzem, który uciekł na Białoruś i zdradził Polskę i tam później na Polskę pluł, a potem zginął w tajemniczych okolicznościach. Nie dziwię się, bo był kłopotliwy, był czynnym alkoholikiem, narkomanem, przemocowcem i prawdopodobnie Białorusini stwierdzili, że koniec końców będą mieć z nim większe kłopoty niż pożytek. Ale kiedy się mówi o sprawie Czeczki, tu na marginesie dodam, mało się mówi o tym, że jak to się... Jak do tego doszło, że kontrolowana przez PiS armia i służby zdecydowały, że czynny alkoholik i narkoman i człowiek znany ze skłonności do przemocy jest dobrym kandydatem, żeby służyć na granicy białoruskiej i to podczas kryzysu humanitarnego, kryzysu migracyjnego. Ten, kto go tam skierował, zrobił prezent Łukaszence. No a zrobili to oficerowie armii i służb kierowanych przez PiS. I o tym wypadałoby przypominać. Poproszę o kolejny skan. Przechodzimy do pani Katiuszy Kałasznikow, kolejna przyjaciółka Tomasza Szmyta. Ona zamieszcza na swoim profilu materiały jednej z głównych rosyjskich propagandzistek, czyli pani Zacharowej. Pani Zacharowej, która jest rzeczniczką rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poproszę o kolejny skan. Pani Katiusza Kałasznikow pisze też o sobie, że jest w związku z osobistym, z niejakim Jarkiem Augustyniakiem. Kim jest Jarek Augustyniak? Poproszę o kolejny skan. Jarek Augustyniak to ktoś, kto zamieszcza takie materiały na Facebooku, czyli propaguje tezę, jakoby Unia Europejska była faszystowska, nazistowska. Pokazuje, że za gwiazdkami Unii Europejskiej miałaby się kryć hitlerowska swastyka. No to jest ta sama teza, którą głosi Putin. Poproszę o kolejny skan. I pan Augustyniak, którego widzimy tutaj po lewej, jest jednym z przywódców jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, założonej przez Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Kremla. Tu widzimy fragment artykułu jeleniogórskiego portalu Jelonka, gdzie Augustyniak jako apostoł zmiany zawitał. I gdzie kilka lat temu wmawiał ludziom, jakoby ta partia nie była prorosyjska, tylko była nieamerykańska. Mówił, jesteśmy pierwszą partią nieamerykańską, czyli wmawiał Polakom, że my tu jesteśmy w Polsce pod jakimś takim terrorem amerykańskim, że wszystkie partie muszą być amerykańskie w Polsce, albo musiały, dopóki nie pojawiła się właśnie ta wyzwolona zmiana założona przez oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusza Piskorskiego. Poproszę o kolejny skan. Wśród znajomych Tomasza Szmyta jest też niejaki Paweł Pochopień. On zamieszcza znacznie przyjemniejsze zdjęcia, przynajmniej jego zdjęcie profilowe jest spokojniejsze. Zieleń, trawa, widzimy je w lewym górnym rogu skanu. Ale pan Paweł Pochopień ma oprócz Tomasza Szmyta innych ciekawych znajomych. Poproszę o kolejny skan. Jego znajomym jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski. Ten sam, który założył partię Zmiana, o której przed chwilą mówiliśmy. Poproszę o kolejny skan. I wśród znajomych Pawła Pochopnia czy Pochopienia znajdujemy też pisowskiego propagandzistę Jerzego Jachowicza, a także Piotra Wrońskiego. To bardzo ciekawa postać, która stara się robić wokół siebie ostatnio hałas. Wcześniej pan Piotr był dość cichy. Poproszę o kolejny skan. No, żeby się czegoś dowiedzieć o panu Piotrze, to wystarczy sięgnąć do Wikipedii. To jest oficer służb specjalnych PRL, któremu udało się później zaczepić w wolnej Polsce. Poproszę o kolejny skan z Wikipedii. Pan Wroński w listopadzie 82 roku, w stanie wojennym, w czasie naprawdę strasznym, kiedy bardzo trudno było mieć jakieś złudzenia i wierzyć w komunizm, kiedy w sklepach trudno było dostać nawet olej i niektóre rodziny żyły ziemniakami suchym chlebem. No pamiętam, nie przesadzam, bo pamiętam to z dzieciństwa. Pan Wroński zgłosił się do Służby Bezpieczeństwa, został esbekiem. Potem odbył studium, szkolił się na oficera SB, zwalczał dywersję ideologiczną, czyli po prostu idee demokratyczne. Był aktywnym członkiem komunistycznej partii PZPR i jej młodzieżówki. Poproszę o kolejny skan. A potem w wolnej Polsce zaczepił się i kontynuował karierę. I tu chciałoby się powiedzieć, okej, no ale było wielu zdolnych funkcjonariuszy, którzy zaczynali nieraz nawet jako bardzo wierzący komuniści, a potem oddali wolnej Polsce usługi. No ale to nie jest do końca przypadek pana Wrońskiego. Poproszę o kolejny skan. Ponieważ pan Wroński związał się z antypolską, pisowską ultraprawicą. Współpracował z tygodnikiem Sieci wspomnianych braci Karnowskich, współpracował ze wspomnianym szmatławcem pisowsko-putinowskim Do Rzeczy, współpracował z wierną Kaczyńskiemu Gazetą Polską, występował w tak zwanym klubie Ronina, czyli w miejscu, gdzie pisowcy sami sobą się zachwycali i uczyli się jeden od drugiego, jak opluwać demokratów. Współpracował z mediami narodowymi, czyli z jawnie antyzachodnimi i prorosyjskimi sojusznikami chuliganów z tak zwanego Marszu Niepodległości. Więc no, to chyba jednak pan Piotr Wroński nie jest przykładem komunisty, który się nawrócił na demokrację. I z nieoficjalnych źródeł wiemy, że był dość blisko środowiska Antoniego Macierewicza i tu już chyba nic więcej nie muszę mówić. Dodam, że zaczepiał mnie jakiś czas temu na Twitterze, wysyłał mi prywatne wiadomości, twierdząc, że chce się ze mną zaprzyjaźnić, czy przynajmniej porozmawiać, czy w coś mnie wtajemniczyć, że sugerował, że uratuje Polskę przed nową aferą taśmową, no ale ja nie piję z zatrutych źródeł i nawet się do nich nie zbliżam, jeśli nie muszę. Poproszę o kolejny skan. Wśród znajomych pana Tomasza Szmyta znajdujemy też znajomych innych niż ci, których do tej pory widzieliśmy. Ci, których widzieliśmy, to są znajomi antyzachodni, w dużej mierze jawnie prorosyjscy, starający się robić jak najwięcej hałasu, ale znajdujemy też grupę takich znajomych cichych, którzy nie wyrażają opinii antyzachodnich ani prokremlowskich, którzy nie promują pana Tomasza Szmyta, podczas gdy ci jego znajomi prokremlowcy go promują, udostępniają, lajkują. Ci cisi znajomi Tomasza Szmyta wyglądają na takich luźno z nim związanych, takich znajomych dość przypadkowych, jakich się pozyskuje, kiedy profil istnieje już przez jakiś dłuższy czas. I to też budzi, to kolejny czynnik, który budzi we mnie podejrzenie, że ten profil pana Tomasza Szmyta mógł istnieć dłużej, dawniej mógł powstać na długo przed 6 maja. No chyba, że twórcy tego profilu wymyślili sobie, że roześlą zaproszenia do setek tysięcy ludzi i jakaś część ludzi automatycznie po prostu kliknie, zaakceptuje zaproszenie. No ale algorytmy Facebooka zazwyczaj takich rzeczy nie lubią, takich operacji, i raczej karzą profil w ten sposób, że mu obcinają widoczność, czyli takie działanie może być przeciwskuteczne, no chyba, że ten profil pana Tomasza Szmyta cieszy się jakimiś wyjątkowymi łaskami władców Facebooka. No ale tu nie mamy żadnych dowodów, które by na to wskazywały. Więc ja przypuszczam, że ten profil został po cichu założony i sobie tam istniał przez jakiś czas. I wśród tych znajomych jest pani Nina Żwirko, być może przypadkowa, być może nie. Dlaczego mówię być może nie? Ponieważ pani Nina Żwirko, poproszę o kolejny skan, jest specjalistką od PR-u i w latach 2017-2018 pracowała dla państwowej grupy Lotos, która, no jak wszystkie państwowe spółki, była kontrolowana przez PiS, który tam zatrudniał w tej firmie i podnajmował dla tej firmy, dla tej grupy, swoich zaufanych ludzi przeważnie. Dlatego to może być koincydencja, ale może zupełnie przypadkowa, a może to jednak nie być przypadek. Między panią Niną Żwirko, specjalistką od PR-u, a pisowsko-ziobrowskim sędzią, miłośnikiem Rosji i Białorusi, Tomaszem Szmytem, no trudno znaleźć tu punkty styczne, więc albo to jest przypadkowa znajoma, albo ona jakoś ze względu na swoje umiejętności zawodowe, no pomagała ten profil Tomasza Szmyta nagłaśniać, albo jakoś inaczej pomagała mu w jego działalności. I tu dodam, że kiedy sobie zobaczyłem tych znajomych na profilu Tomasza Szmyta, i zdążyłem zeskanować tych wszystkich znajomych, udokumentować i wiem, kto tam jest, ten profil nagle ukrył znajomych Tomasza Szmyta. I to też zdziwiło mnie, no bo po co ukrywać tych prorosyjskich znajomych Tomasza Szmyta, o których wiadomo, że oni są prorosyjscy. To jakby nie ukryje się tego faktu, bo oni na swoich profilach są prorosyjscy i nie ukryje się tego faktu, że oni są związani z Tomaszem Szmytem, podają mu lajki i go udostępniają. Więc pomyślałem sobie, że może chodzi o to, żeby ukryć tych innych, cichych znajomych Tomasza Szmyta. Może oni zostali jego znajomymi i po to, żeby zwiększyć widoczność profilu, żeby mu pomagać, ale niekoniecznie po to, żeby mu dawać lajki i udostępnienia, czyli nie po to, żeby zwiększać widoczność tego profilu w sposób jawny, nie po to, żeby mu pomagać w sposób jawny. Być może te profile mają jeszcze nie ujawniać swoich prorosyjskich sympatii albo związków z Rosją. No to tym bardziej cieszę się, że je wszystkie zarchiwizowałem. I to jeszcze bardziej sprawia, że podejrzewam, jeszcze bardziej wzmacnia we mnie podejrzenie, że ten profil istniał wcześniej i że te profile miały po cichu zwiększać jego widoczność, a potem przez niedopatrzenie ktoś pozwolił, żeby one były przez 2-3 dni na tym profilu widoczne i mnie się akurat wtedy udało je zeskanować. No dobrze, ale to już są takie detale, które interesują tych, co się zajmują śledztwami w mediach społecznościowych. Nie każdego te detale muszą interesować. Poproszę o kolejny skan. Pojawia się pytanie, od kiedy Szmyt zaczął pracować dla Rosji? Tu warto zauważyć, że kiedy Schmidt pojawił się w kremlowskich mediach kilka dni temu, to zdumiał swojego rozmówcę, propagandzistę kremlowskiego Sołowiowa, tym, że mówi perfekcyjnie po rosyjsku, i pojawia się pytanie, czy on miał tyle kontaktów z Rosją, z Rosjanami, tak dobrze zgłębił jej kulturę, czy ćwiczył przez długie lata ten język i dlatego on teraz tak dobrze mówi, czy też była to jakaś kolejna szopka. Wyuczono go paru zdań po rosyjsku po to, żeby zadziwił wszystkich i stworzył wrażenie, że miał związki z Rosją znacznie dłuższe, dawniejsze i głębsze niż miał, po to, żeby zdezorientować na przykład naszych śledczych. No takie pytanie się może nasuwać z tego względu, że po tych kilku perfekcyjnych zdaniach pana Schmidta rozmowę przejął jednak tłumacz. Nie wiemy. No tutaj jesteśmy, jakby to powiedzieć, w salonie luster i tańczymy z maskami, więc nie wszystko jest oczywiste, bardzo wiele rzeczy jest nieoczywistych. Poproszę o kolejny skan. Ale szukając odpowiedzi na to pytanie, wrócę jeszcze raz do tych znajomych pana Schmidta, których udało mi się zeskanować. Jest wśród nich, na dole tego skanu widzimy niejaki Nikita Miszynow. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy pana Nikitę, jego profil facebookowy. Czytamy, że on pracował dla portalu Life.ru, jest dziennikarzem. Ja sobie popatrzyłem, co on publikował na tym Life.ru. On tam publikował artykuły dotyczące m.in. działalności rosyjskich służb i zamieszczał w nich zdjęcia, które prawdopodobnie uzyskał od rosyjskich służb, raczej nie mógł ich uzyskać od nikogo innego. Więc zakładam, że pan Miszynow, kolega Tomasza Schmidta, dobrze żyje z rosyjskimi służbami, ale coś innego jeszcze bardziej mnie zafrapowało. Poproszę o kolejny skan. Otóż pan Miszynow jeszcze niedawno na Facebooku chwalił się, że jest producentem telewizyjnym dla firmy medialnej Cargrad. Cargrad, czyli po rosyjsku miasto carów, Carogród, tak mówiono na Konstantynopol też w Rosji. A teraz po ucieczce pana Tomasza Schmidta on usunął te informacje z Facebooka, ale ona jeszcze, jej ślady można znaleźć w wyszukiwarce Google, tak jak tutaj widzimy. Dlaczego on się wstydzi, że pracował dla tego Cargradu? Dlaczego usunął te informacje i to raczej niedawno, czyli w momencie, w którym Schmidt uciekał albo był tuż przed ucieczką? Czy to ma jakiś związek jedno z drugim? Nie wiem, ale wiem, że Cargrad, poproszę o kolejny skan, to jest przedsięwzięcie wielkiego kremlowskiego oligarchy Konstantina Malofiejewa, który sponsorował działania zielonych ludzików Putina w Ukrainie, pomógł Putinowi zagarnąć Krym i Donbas. I tak się składa, że Konstantin Malofiejew, wyznawca fanatycznej ultraprawicowej wersji prawosławia. Pan Konstantin Malofiejew, poproszę o kolejny skan, sponsorował z ramienia Kremla, o tak powiedzmy, ultrareligijne międzynarodówki, z którymi współdziałali założyciele Ordo Iuris, finansował platformę Citizen Go, która później przekazywała pieniądze Ordo Iuris, o czym pisała m.in. Klementyna Suchanow, o czym pisał Newsweek. Tu mamy fragment artykułu z Newsweeka na ten temat. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że członek i prawnik Ordo Iuris, Bartosz Lewandowski, po prawej stronie go widzimy na tym zdjęciu, w 2019 roku był adwokatem Tomasza Schmidta. Ujawnił to działacz LGBT Bart Staszewski i ujawnił to również na Twitterze znany nam wszystkim poseł Michał Szczerba. A pan Lewandowski to nie tylko działacz Ordo Iuris, organizacji antyzachodniej i powiązanej z Kremlem. Poproszę o kolejny skan. Pan Lewandowski, teraz widzimy go po lewej, to ten, który na zdjęciu jest najbliżej nas, we współpracy z rosyjskim konsulem Jefremowem z ambasady Rosji, Jefremow jest po prawej na zdjęciu, pomógł Rosjaninowi Denisowi Lisowowi wykraść dzieci ze Szwecji i przewieźć je do Rosji przez Polskę. I pan Lisow wykradł te dzieci w Szwecji niezgodnie ze szwedzkim prawem, bo szwedzki sąd rodzinny odebrał mu te dzieci. Z punktu widzenia szwedzkiego prawa to było porwanie. Z punktu widzenia szwedzkiego i europejskiego prawa pan Lisow najwyraźniej jest po prostu przestępcą i porywaczem dzieci. No ale te wykradzione dzieci pan Lewandowski z Ordo Iuris przy pomocy rosyjskiej ambasady pomógł Lisowowi przewieźć do Rosji. Później występował w rosyjskich mediach pan Lewandowski i chwalił tam to, jak Rosja chroni rodzinę i mówił o tym, jak straszliwie Unia Europejska niszczy rodzinę. A w każdym razie taki był wydźwięk tych materiałów rosyjskich, w których pan Lewandowski występował i najwyraźniej mu to nie przeszkadzało. Poproszę o kolejny skan. I wracamy teraz do pytania, kiedy to się wydarzyło. Widzieliśmy, że już w 2019 roku Schmidt był nie tylko pisowcem, ziobrowcem, ale współpracował też z prawnikiem Ordo Iuris, organizacji, o której już w 2019 roku głośno się mówiło, że jest powiązana z Kremlem. Pisała o tym Gazeta Wyborcza, pisała i mówiła o tym Klementyna Suchanow. A co było wcześniej? Jak to wyglądało wcześniej? Tu mamy fragment wywiadu, wypowiedzi, której była żona Tomasza Schmidta, pani Emilia Schmidt, udzieliła dziennikowi Rzeczpospolita i ona powiedziała, że że ich związek się zakończył w 2018 roku, wtedy się rozstali i ona nie widziała wtedy żadnych związków męża z Rosją, natomiast później już po rozstaniu wysyłał jej były mąż rosyjskie piosenki, mówił, że miał przygody w Rosji, bo pojechał do Rosji wspólnym małżeńskim autem i tam miał stłuczkę, kiedy wracał z tej Rosji. No, był w Rosji i miał przygody. I pani Emilia mówi też, że ostatnimi czasy przed ucieczką pan Schmidt, kiedy go widziała, nie był zestresowany. Raczej wyglądał na uśmiechniętego, spokojnego, jak gdyby mu ulżyło. Bardzo ciekawa informacja. Natomiast no, nie wiadomo, czy ten człowiek nie był w stanie się kamuflować również przed żoną. Nie wiemy, czy też żona przypadkiem nie bagatelizuje jakichś rzeczy, które widziała, chociażby po to, żeby zmniejszyć szok tego, co teraz przeżywa, jeżeli ta ucieczka na wschód byłego męża stanowiła dla niej szok i zaskoczenie. Poproszę o kolejny skan. Żeby sprawdzić, jak to mogło wyglądać w życiu pana Schmidta wcześniej, odwołam się tutaj do rekonstrukcji, jaką przeprowadził internauta Andrzej G., obecnie Andreas G., bo tak się zaczął podpisywać. Adres twitterowy to jest Rea Andrzej. Znam to konto i znam autora tego konta, spotkałem się z nim, wiem, że istnieje naprawdę, wiem, kim jest, wiem, co robi. I tutaj pan Andrzej, bo tak ma na imię, tutaj pan Andrzej przeprowadził taką rekonstrukcję, zajął się takim kontem trollującym na Twitterze, które miało adres Mój Kraj Polska. I podpisywało się Aleksander, użytkownik tego konta trollującego, propisowskiego i antyzachodniego, wrzucił między innymi takie swoje zdjęcie, które tutaj widzimy z częścią twarzy zasłoniętą. A pan Andrzej z Twittera wchodził też na Facebooka, poproszę o kolejny skan, i oglądał tam profil Emilii Schmidt, żony Tomasza Schmidta, i zobaczył na nim, że Tomasz Schmidt do pana rzekomego Aleksandra jest niezwykle podobny. Badając ten profil pani Emilii, można też było stwierdzić, że pan Tomasz Schmidt jest blisko ze środowiskami kibicowskimi, a nawet kibolskimi, ultranacjonalistycznymi i antyzachodnimi. To jest też istotna informacja, bo jak wiemy, wśród tych ludzi Rosjanie teraz werbują swoich agentów, dywersantów po to, żeby na przykład bili antyputinowskich emigrantów politycznych. Poproszę o kolejny skan. I tutaj tak oto właśnie, robiąc różne zestawienia tych zdjęć, zrobił pan Andrzej, między innymi zestawił też te zdjęcia i widzimy tutaj, że faktycznie, no najwyraźniej, Aleksander z Twittera i sędzia Tomasz Szmyt to ta sama osoba, co się później potwierdziło. I co nam mówi to twitterowe konto Aleksandra rzekomego, czyli Tomasza Szmyta? Poproszę o kolejny skan. Tam jest oczywiście hejt na sędziów, ale tam też jest wspólne ćwierkanie z Łukaszem Piebiakiem, tym, który teraz się odżegnuje i odcina od Tomasza Szmyta. W 2018 roku to konto, które tutaj widzimy sobie, ćwierkało, prowadziło interakcję z kontem Łukasza Piebiaka. Poproszę o kolejny skan. To konto też podawało dalej materiały antyzachodniej ultraprawicowej organizacji ONR, która straszyła Polaków homoseksualistami i wzywała do bicia homoseksualistów rzekomo w obronie kościołów, wzywała do bicia homoseksualistów i feministek, rzekomo w obronie kościołów, no wzywała do bicia homoseksualistów i feministek, dodajmy, na modłę rosyjską, bo to jest to, co w Rosji robią rosyjscy putinowscy chuligani, tak zwane tituszki, a także oddziały samozwańczych kozaków. Poproszę o kolejny skan. I tu dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy. Otóż w lipcu 2018 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaczął się chwalić tym, że ma dobre stosunki z Rosją. Najpierw zaczął się żalić, że demokraci, że demokratyczne media psują stosunki Stanów Zjednoczonych z putinowską Rosją i takiego tweeta pan Aleksander, czyli Tomasz Szmyt, udostępnił na swoim profilu twitterowym. Poproszę o kolejny skan. A trzy dni później, również w lipcu 2018 roku, Donald Trump się pochwalił. Napisał, że demokratyczne media, które nazywał mediami fake newsów, no bo jak wiadomo, dla Trumpa prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą, nic nas nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Donald Trump napisał, że demokratyczne media chcą konfrontacji z Rosją i chcą doprowadzić do wojny z Rosją i nienawidzą tego, że Trump będzie miał dobrą relację z Putinem. I napisał, że Ameryka ma się coraz lepiej, lepiej niż jakikolwiek inny kraj, zapewne dzięki tej dobrej relacji z Putinem, dobrej relacji Trumpa z Putinem, tym dobrym stosunkom Trumpa z Putinem, no bo jakby jedno zdanie było po drugim, więc sądzę, że tu jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. I Tomasz Szmyt podał te tweety, udostępnił je, chociaż pisowcy wówczas, naiwni pisowcy, ci mniej wtajemniczeni, a również ci całkiem nieźle wtajemniczeni, ukrywali ten fakt przed wyborcami PiS. Ukrywali to, że Trump się przyjaźni z Putinem, że chce tę przyjaźń z Putinem pogłębiać, że chce współdziałać z putinowską Rosją. No nie mówili też, że w ramach tej współpracy z Putinem Trump chce zlikwidować albo bardzo osłabić NATO. No nie mówili tego, bo gdyby się pisowscy wyborcy tego dowiedzieli, to by się przerazili i prawdopodobnie pobiegliby pod dom Kaczyńskiego, żeby mu powiedzieć, co ty zdrajco zrobiłeś, no bo bez NATO, jeśli Ameryka wyjdzie z NATO albo osłabi NATO, jeśli zacznie się przyjaźnić z putinowską Rosją, no to my możemy zaraz nie tylko pożary rosyjskie, ale i rosyjskie czołgi w Warszawie zobaczyć. Więc ten fakt ukrywano, a Tomasz Szmyt jednak podał dalej te tweety, jak gdyby ktoś mu mówił, słuchaj, my wiemy, że w Polsce nasz PiS musi trochę ukrywać te fakty, no ale jednak powolutku, trzeba Polaków przygotowywać do myśli, że trumpowska Ameryka odda Polskę Rosji i że Polska powinna się jak najszybciej z tą putinowską Rosją zaprzyjaźnić, bo zaraz będzie znowu pod kremlowskim butem, pod butem Putina. Bardzo to jest interesująca okoliczność, że pan Tomasz Szmyt podawał już w 2018 roku takie tweety, bo to wygląda tak, jakby miał bezpośrednio do ucha już podszepty nie tylko pisowskie i ziobrowskie, ale również takie bezpośrednio rosyjskie, czysto rosyjskie. Poproszę o kolejny skan. I dzielny Andrzej G. w ramach swojej rekonstrukcji odkrył również, że wcześniej Tomasz Szmyt miał konto twitterowe, które się nazywało Tomaszek Tom, i to konto było zaprzyjaźnione z kontem Cichy 1974. One sobie nawzajem piły z dzióbków, jeśli można tak powiedzieć. Tutaj widzimy, że pan Cichy 1974 zachwala konto Tomasza Szmyta. A kim jest pan Cichy 1974? Poproszę o kolejny skan. No to jest ktoś, kto w sierpniu 2022 roku napisał na Twitterze: Rosji nikt nigdy nie jest w stanie pokonać. Mają broń taką, jakiej nikt nie ma na świecie. Najlepszy wywiad wojskowy i takie techniki operacyjne, jakie nie są osiągalne dla żadnego kraju świata. I mają serce i ducha walki. No, co do tych technik operacyjnych, to pewnie Tomasz Szmyt, którego się tak misternie udało z Polski wykraść drogą długich przygotowań, to zapewne by się z Cichym 1974 zgodził. No, jak widać, pan Cichy jest zdeklarowanym putinowcem i nawet już po rozpoczęciu krwawej, pełnoskalowej wojny w Ukrainie nie wstydził się do tego przyznać. Poproszę o kolejny skan. A jak było wcześniej, jak było wtedy, gdy Cichy i Tomasz Szmyt przyjaźnili się na Twitterze? Udało mi się trafić na użytkownika forum portalu kontrowersje.net, który podpisywał się tak samo, Cichy 1974, i już w 2015 roku ten Cichy 1974, tak dobrze zaznajomiony z rosyjskimi technikami operacyjnymi, tak bardzo je wychwalający, już wtedy szerzył amerykańską propagandę, twierdził, że wszystko, co Amerykańcy, jak pisał z rosyjska, nam obiecywali, wszystko, co nam obiecywali przez 25 lat, to pic. Twierdził, że w razie jakiegokolwiek konfliktu na terenie Polski Amerykanie uciekną nawet amerykańskie samoloty uciekną z Polski, pociski, którymi moglibyśmy się bronić, amerykańskie, są tak naprawdę nie do użytku. Więc już w 2015 ten kolega twitterowy Tomasza Szmyta szerzył taką propagandę. Poproszę o kolejny skan. Dzisiaj, i to właściwie przed dwoma godzinami chyba, nie wcześniej, Wyborcza opublikowała kolejny znakomity wywiad z byłym szefem kontrwywiadu wojskowego, generałem Pytlem, gdzie on też pochylił się nad tym, jak działał, jak mógł działać Tomasz Szmyt i kiedy mógł zacząć działać dla Rosji. I generał Pytel mówi bardzo ciekawą rzecz. Mówi, że Szmyt mógł zostać zwerbowany przez wywiad Rosji za wiedzą i zgodą ludzi z PiS po to, żeby był rosyjskim łącznikiem między PiS i Rosją, i mówił, że według tego, co mówią sąsiedzi Szmyta, to on nie tylko raz w czerwcu pojechał na Białoruś, on jeździł częściej, czyli on był takim łącznikiem, kurierem między PiS a ludźmi Putina i Łukaszenki. Poproszę o kolejny skan. Generał Pytel sugeruje też, że operacja, że generał Pytel mówi też, że Szmyt mógł zostać uwikłany wcześniej jeszcze, jak i parę lat wcześniej, ale mógł być zwerbowany formalnie po 2015 roku dopiero, na przykład w 2017 roku, kiedy zasiadał w komisji reprywatyzacyjnej. bo mógł być wtedy, mogła się z nim wtedy skontaktować jakaś firma zainteresowana reprywatyzacją, więc pewnie deweloperska, która zaczęła mu dawać pieniądze, która zaczęła prosić go, żeby ją dla niej lobbował, i on mógł nie wiedzieć, że to jest firma związana z Rosją. I to też ma ręce i nogi, jak zresztą wiele rzeczy, które mówi generał Pytel, no bo znamy przykład deweloperskiej grupy Radius. Formalnie nie była rosyjska, ale przez swojego współzałożyciela Roberta Szustkowskiego, z którym zresztą kilka dni temu znowu wygrałem proces, przez swojego założyciela Roberta Szustkowskiego była związana z Rosją. Poproszę o kolejny skan. I tu mamy następny fragment wywiadu generała Pytla, tam gdzie on właśnie mówi, że werbowanie mogło się rozpocząć po 2015 roku. Przechodzimy do następnego skanu. Czas nas trochę goni, a ja chciałbym wam powiedzieć jak najwięcej. Pojawia się pytanie, no dobrze, ale czy motywacja była tylko ideologiczna? Bo widzimy, że ideologicznie Schmidt był człowiekiem całkowicie stuprocentowo antyzachodnim, a więc siłą rzeczy prorosyjskim. No w Polsce nie można być antyzachodnim i nie być prorosyjskim. Ale pojawia się też kwestia jego licznych pożyczek, tego, że najwyraźniej żył ponad stan, skoro bardzo dużo pożyczał. Oto z kolei Radio Z w osobie znanego wam Radosława Grucy pytało jego żonę Emilię Schmidt. Ona mówiła, że Tomasz Schmidt był bardzo rozrzutny, miał 450 markowych koszulek, utrzymywał własnego konia, więc prawdopodobnie tutaj się tak szczęśliwie dla Rosjan połączyła motywacja ideologiczna z finansową. On później, jak mówi jego żona, wpadł w pętlę kredytów i prawdopodobnie dlatego pieniądze od Rosjan nie wystarczały na spłatę tych pożyczek, wystarczały ledwie na to, żeby jakoś wiązać koniec z końcem i te pożyczki powoli spłacać. Poproszę o kolejny skan. I Emilia Schmidt mówi też, że jej mąż, kiedy go znała, no nie podejrzewała go, żeby był szpiegiem, bo niezwykle się stresował, kiedy miał do czynienia z tajnymi informacjami. To też jest ciekawe, co mówi pani Emilia Schmidt, aczkolwiek nie wiem, na ile można w to wierzyć, no bo on przecież zajmował się, między innymi jako sędzia zajmował się wydawaniem prawa dostępu do tajnych informacji, więc ciągle miał do czynienia z takimi sprawami. Interesujące jest to, co ona wspomniała też, że krótko przed swoją ucieczką już nie był taki przerażony, wydawał się zrelaksowany. Poproszę o kolejny skan, to jest ostatni skan na dziś. Tu widzimy dwa fragmenty oświadczeń majątkowych, które napisał sędzia Schmidt. Pierwsze zostało napisane w 2018 roku, drugie w 2023 roku. I widzimy, jak tutaj drastycznie zmienił się charakter pisma sędziego Schmidta. Nie trzeba być grafologiem, żeby zobaczyć, że ten człowiek przeszedł przemianę. I kiedy ja sobie na to popatrzyłem, to moja pierwsza myśl była taka, że w 2018 roku miał bardzo uporządkowane, dopracowane, czytelne pismo, a w 2023 roku no już ręce mu drżały, latały i tak bazgrał w taki sposób dość nieporządny. Ale dokonałem małej, szybkiej, no niestety bardzo zdawkowej konsultacji grafologicznej i dowiedziałem się, że jest wręcz przeciwnie. Że jeżeli, szczególnie jeżeli on jest praworęczny, jak większość ludzi, to można wnioskować, że kiedy pisał ten pierwszy dokument w 2018 roku, to był w większym stresie, a w 2023 czuł się bardziej swobodnie. I to by się zgadzało z tym, co mówiła pani Emilia, więc można powiedzieć, czyżby on, kiedy już stał się do końca i formalnie szpiegiem, to poczuł się swobodniej, poczuł się bardziej w zgodzie ze sobą, albo poczuł się bezpieczniej, bo mu Rosjanie obiecali, że go wywiozą na Białoruś i tam na przykład obsypią złotem, uwolnią od długów. To już są spekulacje i rzecz jasna, taka zdawkowa konsultacja, zaczerpnięcie informacji grafologicznych nie wystarcza. Grafologowie powinni się tym zająć na poważnie i mam nadzieję, że grafologowie związani ze służbami też studiują te dokumenty. Mam nadzieję, że służby robią wszystko, co można, żeby się dowiedzieć o jak najwięcej o Szmycie i o jego znajomych. I ja już muszę kończyć ten wątek, ponieważ jest z nami Piotr Szumlewicz, bo za chwilę będziemy mieć codziennik. Witaj, Piotrze.
Cześć, Tomaszu, cześć. Dzisiaj będziemy mówić o upadku Solidarności. NSZZ Solidarność, ja ich znam dobrze, bo jestem, jak wiecie, związkowcem, więc pana Piotra Dudę to spotkałem pierwszy raz, no już ponad 10 lat temu. On też się zmienił, moim zdaniem zmienił się bardzo na gorsze, natomiast no, Solidarność jest dzisiaj ruchem no bardzo propisowskim, jest właściwie przystawką czy przybudówką PiSu po prostu, natomiast zainspirował mnie pan Piotr Duda i Solidarność swoją piątkową demonstracją, która co do haseł i przekazu moim zdaniem była wyjątkowo szkaradna, nawet jak NSZ Solidarność, a oni dzisiaj skupiają się głównie na walce z Unią Europejską i to jest właściwie ich główne hasło. Trzeba przyznać, mają twardą tożsamość, bardzo co na swój sposób i nawet imponuje, bo wchodzą w konflikt z częścią swoich członków i członki. Natomiast rzeczywiście to, co się stało z Solidarnością, no jest wyjątkowo przykrą sprawą dla dużej części Polaków i Polek, bo Solidarność, jak wiemy, była ważnym ruchem swego czasu, no a dzisiaj też jest ważnym, tylko w inny sposób.
No to jest tragiczne, bo wydawało się, że walczyli o wolność kiedyś, wiele lat temu, i o równość równocześnie, i można było się łudzić, czy też nawet wierzyć, że Solidarność niesie takie przesłanie nadziei dla świata, że wolność i równość można połączyć, że organizacja może być inspirowana chrześcijaństwem, a nawet katolicyzmem, a równocześnie nie być wroga wobec osób inaczej myślących i czujących. I to wszystko zostało zmarnowane, a teraz jeszcze pan Duda depcze po tym swoimi buciorami. Bardzo gorąco zapraszam na codziennik i będziemy się oczywiście widzieć również za tydzień. Piotrze, dziękuję bardzo.
Dzięki, ja już lecę do swojego studia, na razie.
Tak jest. I ja również z Państwem się żegnam. Wielkie dzięki. Przepraszam, że było tak chwilami nerwowo z przyczyn technicznych. Marcin jest chory. Wielkie, ogromne dzięki dla Marcina, że mimo choroby dał radę. Kto nie dał jeszcze lajka, proszę o lajka dla Marcina. Dziękuję za każdego lajka, za każdy lajk. I gorąco dziękuję za każdą wpłatę, bo bez wpłat nie moglibyśmy nadawać. Nie moglibyście na przykład mieć dostępu do takich informacji, jakie tutaj dzisiaj Wam przekazałem. Gorąco dziękuję za każdą złotówkę, a szczególnie dziękuję za wpłaty w serwisie Patronite, bo tam można zrobić zlecenie stałe, a tak jak zawsze mówię, kilka złotych co miesiąc to więcej niż duża suma jednorazowo. Widzimy się za tydzień. Ja się już z Wami żegnam. Wielkie dzięki, że jesteście. Do zobaczenia.